Zgodnie z zapowiedzią w studiu witam teraz dwie Katarzyny. Katarzyna Bednarska i Katarzyna Fortuna z Fundacji Koper Pomaga. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Zacznijmy od samego początku, bo Koper Pomaga to nie miała być fundacja, prawda? To na początku była taka spontaniczna akcja.
Na początku to była zupełnie oddolna inicjatywa tak naprawdę pojedynczych ludzi, którzy po prostu się ze sobą znali i tak naprawdę każdy działał we własnym zakresie tyle, ile mógł, no bo koszmar tej wojny, no jakby bardzo nas emocjonalnie dotknął i chcieliśmy każdy z nas w jakiś tam sposób pomóc. No i potem się okazało, że ponieważ w grupie znajomych, przyjaciół pomagaliśmy, no to a to jedno do drugiego dzwoniło, a to jak jedziesz, to weź to, to ja ci jeszcze dam to, a to ja pojadę z tobą. Jakby na tej zasadzie po prostu zaczęliśmy pracować wspólnie.
Ale wszyscy jesteście w jakiś sposób związani z Koprem, z pierwszym liceum ogólnokształcącym.
No w zasadzie dzisiaj nie wszyscy, ale jest to dość duża liczba osób z grona naszych fundatorów. Aczkolwiek nie wszyscy, no bo to tak wiadomo, przyjaciele z różnych środowisk się łączyli, jakby nie było żadnej selekcji. Po prostu akurat tak się zebraliśmy i rzeczywiście sporo z nas łączy ukończone liceum, pierwsze liceum ogólnokształcące w Łodzi, zwane Koprem albo Jedynką, natomiast znamy się też z niektórymi osobami po prostu z harcerstwa, które u nas w liceum funkcjonowało, ale zrzeszało osoby też z powiedzmy dalszych zakątków Łodzi i innych liceów również.
Druga pani Kasia zgłaszała się do odpowiedzi, ale rozumiem, że wszystko zostało uzupełnione.
Tak, to, właśnie chciałam to harcerstwo uzupełnić, więc już nie muszę.
Rozumiem. Jak to wyglądało na samym początku? To chodziło o pomoc konkretnym rodzinom, czy też konkretnej rodzinie?
Na samym początku, tak, to miała być w ogóle jedna rodzina, której nasi znajomi jeszcze na samym początku w ogóle postanowili pomóc przyjechać z Ukrainy. Ale ponieważ tak dobrze nam szło, to rozpędziliśmy się troszkę bardziej i wzięliśmy pod swoje skrzydła więcej osób, więcej rodzin. Zaczęliśmy też transportować ludzi ze Lwowa przez granicę ukraińsko-polską do Polski, do punktów recepcyjnych zaraz za granicą. Co niektórych namawialiśmy do przyjazdu do Łodzi, żeby większość Ukraińców w tamtym czasie jeszcze chciała zostać jak najbliżej granicy, ponieważ mieli takie przeświadczenie, że będą mogli szybko wrócić do domów, tak? Także najdalej ludzie jechali do Warszawy na przykład, czy też Kraków był dobrze skomunikowany. Do Łodzi troszkę mniej na samym początku, no ale kilka rodzin udało nam się namówić, żeby przyjechały do Łodzi, przyjechały. No i też zaczęliśmy wtedy nimi opiekować, to znaczy szukać mieszkań, szukać wyposażenia tych mieszkań, szukać przedszkola dla dziecka, szkoły dla dziecka, pracy, także tak kompleksowo.
Co to znaczy, że dobrze wam szło? Czy to chodzi o to, że mieliście jakieś tam zaplecze językowe? Czy może jesteście po prostu dobrymi organizatorami? A może jeszcze inaczej, jeżeli ma się pewne doświadczenie przy jednej rodzinie, to można je przełożyć na kolejną i nauczyć kogoś, jak sobie poradzić z danymi sytuacjami?
Może ja trochę opowiem, bo rzeczywiście zaczęło się od pomocy jednej konkretnej rodzinie, takiej, która była w jakiejś relacji akurat z członkami naszej fundacji, z Dominiką i Marcinem. No i dość szybko ta chęć pomocy się rozszerzyła, bo ogrom potrzeb, jakie zobaczyliśmy tam po drugiej stronie, spowodował właśnie te działania, tak? My, mając powiedzmy to zaplecze harcerskie, rzeczywiście te kompetencje organizacyjne mamy dość rozwinięte i mamy też sporo różnych kontaktów, które bardzo chętnie uruchamialiśmy. Dostawaliśmy odzew. Ludzie wokół, w zasadzie wszyscy na początku chcieli bardzo pomagać. Myślę, że do dzisiaj wiele osób pomaga, natomiast wtedy każdy chciał z siebie coś dać, jak najwięcej. No i uruchomiliśmy wtedy, można powiedzieć, taki liniowy autobus, który regularnie jeździł i rzeczywiście do Lwowa i stamtąd z dworca zabierał potrzebujących transportu do granicy. Jak ktoś chciał jechać dalej, no to przejeżdżał dalej gdzieś w głąb Polski, jeśli była taka potrzeba, tak?
A jeździcie nadal?
Teraz już nie ma takiej konieczności. Chcieliśmy jeździć oczywiście jak najdłużej, ale gdzieś w okolicach maja, jeżeli dobrze pamiętam, zorientowaliśmy się, że te autobusy już nie zawsze jeżdżą pełne.
To znaczy, kto miał wyjechać, to wyjechał.
Tak. Tak nam się właśnie wydawało, zresztą to nie było tylko nasze zdanie, inne organizacje potwierdziły te informacje, także ze Lwowa już raczej nikt nie jeździ. A jeżeli jeżdżą, to są to osoby, no jednostki, tak? I takie, które już są w stanie sobie ten transport jakoś zapewnić. Zresztą widać też to po przejściach granicznych, wydaje mi się, ponieważ teraz jedynym przejściem pieszym, znaczy to jest stan nas sprzed 2 tygodni, teraz przyznam, że nie śledzę, jedynym przejściem pieszym jest medyka. Tak? Wcześniej ci piesi mogli się poruszać przez każde przejście graniczne, natomiast w tej chwili jedyne przejście piesze to medyka.
Czyli skoro tak obserwujecie tę sytuację, mieliśmy takie 3 miesiące ucieczki, ewakuacji, a potem chyba zaczęły się takie miesiące oswajania tego, że uchodźcy są pośród nas i musimy jakoś włączyć ich w społeczność. Czy też coś takiego obserwujecie, że właśnie zmieniły się potrzeby?
Zmieniły się potrzeby na pewno zarówno tych osób, które zostały w Ukrainie, jak i tych, które tutaj przyjechały. Sytuacja jest oczywiście bardzo złożona i bardzo różnorodna. Tak naprawdę każda rodzina to jest inna historia. Są historie osób, które przyjechały do Polski i od razu były zdecydowane, że chcą tutaj zostać, niepokojąc się jakby o to, jak długo będzie trwała odbudowa ich kraju, a są takie osoby, które przyjechały tutaj rzeczywiście z obawy o swoje życie lub namówione przez kogoś innego, ale tęsknota za bliskimi nie pozwoliła im tutaj zostać zbyt długo. Małe dzieci, które tęskniły za rodziną, za rodzicami, za ojcem najczęściej, za babcią, za dziadkiem, którzy z jakichś powodów na przykład zdrowotnych lub też umiejscowienia powiedzmy miejscowości, w której mieszkali, tak? No bo niektóre zakątki były na tyle niedostępne, że w ogóle nie dało się z nich wydostać. Także te dramaty rodzinne sprawiły, że też no jakby pewne decyzje takie trudne życiowe podejmowali. No i kiedy powiedzmy sytuacja nadal dość dynamiczna się modyfikowała, no to niektórzy decydowali się wracać. Czasami proszono nas właśnie o pomoc, żeby tymi ostatnimi transportami autobusowymi nawet jeszcze pojechać. Czasami przy okazji jakiegoś innego rodzaju konwoju, po prostu pojedyncze osoby czasem zabrać. No, pomagamy na różne sposoby, także jeśli jest taka sytuacja, to również staramy się no, umożliwić taki powrót też.
A co z tymi osobami, które zostały tutaj? Mieszkają, dajmy na to, w Łodzi. I no właśnie, czy to jest tak, że one dalej potrzebują określonego wsparcia? Czy zdążyły się już zaaklimatyzować w mieście, znalazły pracę i taka mała stabilizacja, powiedzmy, nastąpiła w ich życiu?
Wydaje mi się, że mamy pełne spektrum, jeżeli chodzi o właśnie radzenie sobie w tej polskiej rzeczywistości. To znaczy są osoby, które świetnie sobie poradziły, od razu poszły na kursy polskiego, czy też nawet same się jakoś uczyły naszego języka i znalazły dość szybko pracę, znalazły mieszkanie jakieś nowe, tak? Nie, że mieszkają kątem u kogoś, czy też w jakimś wolnym pokoju, tylko właśnie wynajmują już same mieszkania. No i na drugim końcu spektrum są osoby, które czują się na tyle niepewnie, czasem niezręcznie, czasem wstyd jest im się też przyznać do tego, że potrzebują pomocy, no że dosięgnęła ich taka stagnacja, tak? I troszkę właśnie siedzą w domach, nie wiedzą za bardzo, co mogą ze sobą robić. Także mamy pełne spektrum. Oczywiście po środku są też osoby takie troszkę zdezorientowane, ale jednak działające. Natomiast no, jesteśmy bardzo zadowoleni też z tego, że niektóre z tych osób właśnie takich bardziej aktywnych, no udało się aktywizować do tego stopnia, że już są na przykład zapraszane na różnego rodzaju festiwale jako na przykład fotografka nasza, jedna z naszych no, byłych podopiecznych, chociaż ja akurat tego słowa bardzo nie lubię, ale lepsze mi nie przychodzi do głowy, jest naprawdę zapraszana w różne miejsca, jest jest bardzo aktywna.
Jeśli chodzi o te osoby, które niekoniecznie dobrze sobie radzą, to jakiego rodzaju to jest pomoc? Bo nie mówimy chyba już o kolejnych paczkach szykowanych, czy tam zbieranej żywności dla tych osób.
To znaczy tak, no bo my tutaj w obrębie naszych działań właśnie prowadzimy te lekcje polskiego. One odbywały się w zasadzie od samego początku. Jeździł ten autobus, który wstrzymaliśmy na jakiś czas. I rzeczywiście na początku organizowaliśmy taką pomoc żywnościową dla tych osób, które na samym początku przywoziliśmy tutaj do Łodzi, próbując im właśnie na tym trudnym starcie pomóc. Wtedy jeszcze nasz rząd nie uruchomił żadnej finansowej pomocy, więc uznaliśmy, że to było takie bardzo potrzebne i przydatne. To były takie podstawowe produkty żywnościowe. Zbieraliśmy na nie fundusze wśród swoich przyjaciół, znajomych. Czasem nawiązywaliśmy współpracę z jakimiś firmami, które nam coś przekazywały i jakby dzięki temu przez jakiś czas te paczki naszym podopiecznym właśnie dostarczaliśmy. Jednak z czasem uznaliśmy, że ten okres powiedzmy takiej aklimatyzacji powinien był już minąć. Sprawdziliśmy to, przeprowadziliśmy różne rozmowy, wywiady z właśnie tymi rodzinami. Mieliśmy pewność, że każda z nich już umie sobie poradzić i pozyskać tę pomoc finansową taką od naszego państwa. No i aktualnie tych paczek żywnościowych tutaj na miejscu nie dostarczamy. Natomiast ponieważ no, staramy się śledzić na bieżąco wszelkiego rodzaju potrzeby i sytuacje tam na froncie, uznaliśmy, że dziś najbardziej potrzebna pomoc nasza będzie właśnie tam w Ukrainie i tam staramy się regularnie zawozić właśnie paczki pomocowe dla cywilów. Czasami jakieś środki higieniczno-opatrunkowe, takie, które potrzebne są też właśnie ekipom ratunkowym właśnie po stronie Ukrainy. No i tak jakby modyfikujemy na bieżąco wedle potrzeb to te nasze działania, tak? Nowe projekty uruchamiamy wtedy, kiedy pojawia się dana potrzeba. Także paczki dla cywila aktualnie zawozimy regularnie no, w okolice Charkowa, w wschodniej Ukrainy, już tam bliżej frontu.
Myślę, że to bardzo ważne, co pani mówi, bo jeszcze w niektórych sklepach, czy to marketach, czy tych mniejszych, obserwujemy takie specjalne kosze, do których można wyrzucać produkty żywnościowe i być może ktoś się zastanawia, no ale po co, przecież to już ten czas minął, a tu okazuje się, że no właśnie ta żywność może być też wywożona na front.
Tak i zachęcamy do wspierania wszelkich akcji tego typu, ponieważ no my dalej zbieramy też fundusze, tak? Jeżeli ktoś z państwa miałby ochotę wejść na naszą stronę internetową, to zapraszamy i tam są linki do zbiórek wszelkiego rodzaju. Mamy cały czas akcję Paczka dla Cywila i po prostu zbieramy pieniądze na to, żeby kupować jedzenie i wywozić je do Ukrainy.
To jeszcze taka sprawa. Jeśli pomaga się na szeroką skalę, to te historie, które poznajecie, nie zlewają wam się w jedną całość. Czy macie takie historie, takie przypadki, konkretne osoby, czy też rodziny, które w pamięć wam bardzo zapadły i nie możecie oderwać się od nich?
No tak, oczywiście, bo tak naprawdę ta wojna to są ludzie, którzy cierpią, to są rodziny konkretne osoby, z którymi się spotykamy. Bywają bardzo przejmujące historie. Czasami jest konieczność uruchomienia jakichś kontaktów naszych osobistych, aby pomóc medycznie jakiejś rodzinie. Mieliśmy rodzinę, w której jedno z 7 dzieci było bardzo poważnie chore i potrzebowało specjalistycznego leczenia. Pomogliśmy im dostać się do Niemiec na takie leczenie. Inna historia to dziewczynka nieuleczalnie chora, która od przyjazdu do Polski przez 2 nie mogła jakby zaczerpnąć świeżego powietrza nawet, ponieważ cały czas przebywała w domu, gdyż rodzice nie mieli specjalistycznego wózka takiego dla niepełnosprawnych, którym mogłaby właśnie na spacery zostać zaprowadzona. Także nasza fundacja zakupiła dla niej taki wózek. No, radość tej dziewczynki Polki jest tak niesamowita. Nawet dostaliśmy od rodziców filmy z podziękowaniami i z łzami wzruszenia i radością tej dziewczynki, która już traciła jakby taką typową świadomość, ale to było niesamowite właśnie, że mimo wszystko ta radość i ten uśmiech z tego, że właśnie wyszła na spacer, było no czymś niesamowitym, naprawdę wzruszającym totalnie. No i taka trzecia historia, która u mnie w sercu bardzo mocno została, to ogromnie trudna akcja pomocowa w przetransportowaniu jednego z weteranów, który potrzebował bardzo pilnie operacji. Na Ukrainie odmówiono mu możliwości odbycia tej operacji. Natomiast za sprawą rodziny i znajomych dowiedzieliśmy się o tej historii, postanowiliśmy spróbować pomóc. No, zaangażowane w to były po prostu niesamowite też kontakty, ludzie, wojsko, jakieś siły specjalne. No i udało się rzeczywiście Saszę przetransportować do Polski. Operacja się odbyła. Rokowania były różne. Bywało lepiej, bywało gorzej i wtedy, kiedy wydawało nam się, że już wszystko jakby idzie ku szczęśliwemu zakończeniu, niestety okazało się, że zaatakowała go sepsa. No i ta historia w pewnym sensie nie ma szczęśliwego zakończenia, o tyle, że rzeczywiście nasz weteran nie przeżył, natomiast jego rodzina jest nam ogromnie wdzięczna za to, że te ostatnie 2 miesiące życia mogli spędzić razem, że nie został tam sam, że pomogliśmy im przeżyć ten czas inaczej, że daliśmy im nadzieję. No i tak naprawdę cała ta historia uczy nas wiele o tym, jak okrutna jest ta wojna, jak jest nieprzewidywalna. Jak tak naprawdę każdy rodzaj tej naszej pomocy jest ważny, tak? Choćby na końcu jakby ta nadzieja gdzieś tam znika, ale no dla nas zewnętrznie może wydawać się coś złym zakończeniem, a tak naprawdę daliśmy z siebie tyle, że oni zapamiętają to do końca życia. Także no jakby są to przejmujące historie, które jednak pokazują, że sens naszej pracy w obliczu okrucieństwa wojny i jej takiego przerażającego oblicza jest niesamowicie ważny.
Bo tutaj dochodzimy do tych momentów kryzysowych. Zmierzyliście właściwie w fundacji z czymś takim, że właściwie to przecież nie możecie wszystkim pomóc. Jak tutaj wybierać, jak działać, czy rzucać się na wszystko? No przecież nie mamy też takich sił przerobowych.
Na początku tak właśnie robiliśmy. Rzucaliśmy się na wszystko i wszystko, co trzeba było zrobić, to staraliśmy się robić. Tak właśnie ja w pewnym momencie zaczęłam się troszeczkę tak pół żartem śmiać, że mamy takie all inclusive, tak, że po prostu robimy wszystko, naprawdę od A do Z. Natomiast później przyszła refleksja, że no nie, nie damy rady. Też my nie mamy aż tak dużych zasobów. O ile na samym początku wojny oczywiście wszyscy byli chętni do pomocy, to teraz już jest troszeczkę gorzej. Brakuje nam wolontariuszy do niektórych akcji, więc zdaliśmy sobie sprawę z tego, że wszystkiego się nie da robić, więc tak bardziej właśnie oparliśmy nasze działania na takich najważniejszych potrzebach. Oczywiście to nie jest takie w pełni obiektywne, tak? To, co nam się wydaje najważniejsze, może wcale takim nie jest. Natomiast uznaliśmy, tak, że właśnie te transporty do Ukrainy, czy też ogólna taka pomoc, takie wsparcie, nie wiem, prawne, psychologiczne dla osób, które tutaj zostały, no to będzie to, czym się będziemy zajmować teraz.
Rozmawiamy przy okazji 2 właściwie wydarzeń. Dzisiaj przypada Dzień Flagi Ukraińskiej, a jutro Dzień Niepodległości Ukrainy, który będzie świętowany, celebrowany właściwie również w Łodzi, a to ze względu na to, że mamy teraz w Łodzi dość dużą społeczność ukraińską. Skąd się wziął pomysł na to, żeby ten dzień obejść w taki, a nie inny sposób?
Pomysł zrodził się sam. Tak jak wiele rzeczy w przypadku naszej fundacji rodzi się samych i jeżeli powstaje jakiś problem, to on dość szybko jest rozwiązywany, nawet nie wiadomo kiedy. No to jako, że wiemy, tak, w jaki sposób Ukraińcy obchodzą swoje święta, ponieważ mamy do czynienia z Ukraińcami tutaj, i wiemy, jakie są ich potrzeby. No i oczywiście dowiedzieliśmy się, że jest Dzień Niepodległości Ukrainy już dawno, Więc postanowiliśmy działać. A 2 miesiące temu zaczęliśmy prowadzić Łódzkie Centrum Wielokulturowe. Znaczy nasza fundacja wygrała razem z Centrum Służby Rodzinie działającym w Łodzi konkurs na prowadzenie tegoż centrum. No i działalność centrum jest wpisana także integracja. My wcześniej oczywiście też prowadziliśmy różnego rodzaju akcje integracyjne, natomiast teraz możemy to robić na większą skalę. Udało się zorganizować naprawdę bardzo dużo. Jutro, to znaczy w środę 24 w Parku Poniatowskiego będziemy organizować właśnie taką huczną imprezę, ponieważ będzie i koncert, będą i pokazy cyrkowe, i warsztaty zresztą cyrkowe też dla dzieci. Będą dmuchańce, malowanie twarzy i dużo różnych innych rozrywek, oczywiście jeśli pogoda nam na to pozwoli. I postanowiliśmy przekształcić to święto w coś takiego wesołego. Tak? Wiemy, że oczywiście w Ukrainie święto jest obchodzone też w taki troszkę pompatyczny sposób, to znaczy są parady wojskowe, ale uznaliśmy, że tutaj tego Ukraińcom nie potrzeba. Też zresztą porozmawialiśmy wcześniej z Ukraińcami, jakie byłyby ich potrzeby. Zresztą mamy w grupie naszych wolontariuszy również Ukraińców, więc wiemy doskonale, o co chodzi.
A to proszę od razu powiedzieć, jak oni się zapatrują na samo obchodzenie Dnia Niepodległości w czasie, który jest bardzo niepewny, który jest czasem wojny.
Są zadowoleni z tego na pewno. Bardzo tego potrzebują. Mają świadomość, że to jest takie trochę przewrotne, tak? No bo o jakiej niepodległości my w tej chwili mówimy. Ale potrzebują tego. Ewidentnie potrzebują. Zresztą w Ukrainie samej też święto będzie obchodzone, tak czy inaczej. Właśnie, żeby pokazać, że dalej ta Ukraina jest w sercach naszych, tak? W sercach naszych, w sercach Ukraińców. I to nasze wydarzenie ma taki charakter integracyjny, ponieważ to nie zapraszamy wyłącznie Ukraińców. Wręcz odwrotnie, chcemy właśnie, żeby uczestniczyło w nim jak najwięcej Polaków, żeby integrować społeczeństwo.
Kim są Polacy, kim są Łodzianie, którzy chcą się integrować? Bo domyślam się, że nie wszyscy będą zainteresowani taką integracją. Wręcz spotykam się już z komentarzami takimi, że znowu o Ukrainie i znowu tylko dla Ukrainy. No i może bez przesady, no bo ile można?
Wydaje mi się, że rzeczywiście społeczeństwo i świat być może trochę tematem tej wojny może być zmęczony i jakby to jest zrozumiałe, jest to temat bardzo trudny i który w zasadzie non-stop nie schodzi z pierwszych tematów we wszelkich mediach.
A to tak samo było z pandemią. Po kilku miesiącach
to
nam
prawda.
Się ona przejadła.
Albo po prostu przywykliśmy do pewnych rzeczy, tak? I wydaje mi się, że teraz jest podobnie. To nie jest tak, że ludzie nagle stracili tę empatię, przynajmniej wydaje mi się, że w większości przypadków to nie jest to. Wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że my Polacy teraz też spotykamy się z różnymi trudnościami związanymi i z samą wojną i teraz z inflacją, z różnymi takimi bieżącymi życiowymi. Każdy w Polsce już w jakimś zakresie pomógł i wydaje mi się, że my tutaj, ponieważ jesteśmy jakby pierwszym krajem na pograniczu z Ukrainą, który tak intensywnie pomaga, to po prostu to jest naturalne, tak? Dalsze kraje idąc na zachód pomagały stosunkowo pewnie rzadziej, mniej, bo jakby też informacje i właśnie bezpośrednio uchodźcy trafiają tam rzadziej. Jest fizycznie po prostu dalej, ta odległość ma znaczenie. Także my na przykład teraz poszukując różnego rodzaju środków finansowania i wsparcia, również mamy naszą stronę internetową po angielsku i ona ma za zadanie również przekazywać wiedzę o naszych działaniach poza kraj i również pozyskiwać środki z zagranicy na finansowanie naszych akcji. A kim są ci ludzie, którzy zostali z Ukrainą sercem tak wyraźnie, którzy przychodzą na te imprezy? No wydaje mi się, że wszyscy ci, którzy mają dzieci bardzo często są to po prostu osoby, które nadal są zaangażowane i emocjonalnie i w praktyce są to osoby, które wcześniej przyjmowały pod swój dach rodziny z Ukrainy. Po prostu często ta relacja pozostała i razem chodzą na takie eventy. My mamy w gronie naszych fundatorów 14 osób i my wraz z naszymi rodzinami często też uczestniczymy, jeśli czas pomaga w tych wydarzeniach, które są dedykowane właśnie uchodźcom. Także wydaje mi się, że to te osoby, które pomagały wcześniej, nadal teraz też się chętnie integrują.
A przy takich wydarzeniach integracyjnych spotykacie się z wrogimi głosami, z takimi negatywnymi opiniami, z ludźmi, którzy nie do końca są nadal zainteresowani tematem?
Jeszcze nie mieliśmy okazji, ponieważ wcześniejsze imprezy integracyjne miały miejsce w kwietniu, czy też w czerwcu, na przykład Dzień Dziecka, to wtedy jeszcze takich głosów nie było. Teraz z racji na sezon wakacyjny nie mieliśmy zbyt wielu, znaczy no my nie organizowaliśmy zbyt wielu tego typu imprez, natomiast dzieci, które są w jakiś sposób pod naszą opieką, czy też wcześniej były, poszły dzięki nam na półkolonie, ponieważ no, rodziców oczywiście nie stać, głównie mam, czy też nawet samych babć, tak, nie stać było na to. Zorganizowaliśmy środki na to, aby no, sporo dzieci wysłać właśnie na półkolonie i to nie na jeden tydzień, tylko niektórzy na przykład na dwa, niektórzy na trzy. I niestety dowiadywaliśmy się, że nawet inne dzieci, znaczy polskie dzieci w stosunku do tych ukraińskich, no nie zawsze były miłe. Wydaje mi się, że to no, dziecko samo z siebie, no oczywiście ma tendencję czasami do mówienia niemiłych rzeczy.
Ale to pewnie wynika z tego, co się mówi w domu.
Ale to raczej wynika właśnie z tego, co się mówi w domu, więc myślę, że wszyscy musimy sobie zdać sprawę z tego, że jeżeli my powiemy coś negatywnego o kimkolwiek, nie tylko o uchodźcach, tak, o jakiejkolwiek mniejszości, czy nawet większości, to dziecko będzie to powtarzać wielokrotnie i nawet bardziej wyolbrzymiając niektóre kwestie, więc no niestety dochodzą do nas takie głosy. Ja szczerze mówiąc nie wiem, z czego to może wynikać, bo bardzo idealistycznie patrzę na świat, ale no niestety jest tak, tak zjawisko to jest obecne.
To znaczy myślę, że ta niechęć to po części jest coś takiego, że jeżeli ktoś dostaje coś za darmo i dostaje jakąś konkretną pomoc, to znaczy, że ja tej pomocy nie dostaję, więc mam gorzej niż ten ktoś, kto jest w innej sytuacji i takie niezrozumienie z tego może wynikać.
Tak, tylko że ja wtedy zawsze pytam, czy komuś czegoś zabrakło.
Czy chciałbyś się zamienić
tak,
z tą osobą?
Tak, po pierwsze, czy chciałbyś się zamienić, a po drugie, czy brakuje ci czegokolwiek, bo jeżeli brakuje, to są instytucje pomocowe, które na pewno tej pomocy udzielą w mniejszym bądź większym stopniu. Te pieniądze, które Ukraińcy dostawali i od naszego rządu, czy też z UNICEF-u, no to nie są ogromne kwoty, w szczególności teraz przy inflacji, no naprawdę to nie są takie kwoty, za które warto by było opuszczać swój kraj, opuszczać swoje domy. Czy też no, sławetne historie o tym, że mają teraz darmowy transport. No mieli darmowy transport, ale czy nam czegoś ubyło w wyniku tego? Wydaje mi się, że nie. Więc no trzeba na to spojrzeć na pewno też właśnie z innej strony, że nam niczego przez to nie brakuje. Na pewno nam niczego nie brakuje, ponieważ na przykład program 500+ jest realizowany dalej. Tak? To nie tak, że nagle połowa polskich rodzin straciła tutaj dofinansowanie. Nie. To dalej wszystko działa. A że inflacja jest jaka jest, no to cóż zrobić.
Tak, no poza tym zawsze znajdą się ci, którzy zaczną wyliczać, ile to ukraińska matka dostanie pieniędzy teraz i dlaczego właściwie, z jakiej racji, skoro ona nawet nie jest Polką. Jak sądzicie, czy to będzie tak, że takie głosy tak czy siak będą w przestrzeni publicznej, a no, trzeba iść po prostu i robić swoje?
Zdecydowanie my nadal robimy swoje, natomiast malkontenci, ludzie niezadowoleni z życia, z sytuacji, w jakiej są, zawsze będą, tak? Tego typu głosy i zazdrość pojawia się u niektórych również w kierunku innych polskich rodzin, sąsiadów, znajomych. Wydaje mi się, że to jest bardzo indywidualna kwestia i jeśli ktoś ma taką naturę, to po prostu jest taka indywidualna sprawa i prawdopodobnie narzeka, jak nie na jedno, to na coś innego i na to nie mamy wpływu po prostu. My, tak jak mówiłyśmy na początku, działamy w różny sposób, dostosowujemy tę naszą pomoc do sytuacji i no, nie zamierzamy przestawać tego robić. Po prostu obserwujemy uważnie i staramy się na tyle, ile możemy, na tyle, ile powiedzmy dostępne środki zebrane z naszych zbiórek lub od naszych fundatorów, sponsorów pozwalają, tak?
No dobrze, to porozmawiajmy jeszcze o przyszłości, bo tak jak już mówiłyście wcześniej, bardzo potrzebna jest ta konkretna pomoc na froncie w Ukrainie. Pomoc również dla tych, którzy nie walczą, którzy pozostali tam po prostu, nie uciekli przed wojną. A jaka pomoc jest potrzebna tutaj? Jak wyobrażacie sobie te kolejne miesiące wspólnego życia Polaków i Ukraińców, na przykład w Łodzi?
Oczywiście pomoc jest potrzebna także tutaj. Wydaje mi się, że takie systemowe rozwiązanie jedno nie istnieje. To podejrzewam, że każde miasto, czy też każda społeczność musi zorganizować pomoc we własnym gronie, tak? W danym mieście na przykład.
Na pewno dużym wyzwaniem teraz będzie rok szkolny.
Właśnie do tego zmierzam, że ogromnym wyzwaniem będzie rok szkolny. Rozwiązania dobrego nie ma, tak? To znaczy mamy świadomość tego, że szkoły podstawowe, czy też licea nie mogą po prostu zorganizować na przykład klasy ukraińskiej, ponieważ wymagałoby to stworzenia szkoły międzynarodowej tak naprawdę. Więc co z tymi dziećmi robić? Oczywiście program nauczania w Ukrainie jest inny niż w Polsce. Jeśli chodzi o matematykę, chemię, fizykę, są w miarę podobne, chociaż oczywiście też poziom troszkę odbiega. Ale pozostałe przedmioty, historia, jest uczona historia Ukrainy, ewentualnie reszty świata. W Polsce jest to historia Polski, tak, i reszty świata. Więc to są takie niuanse, o których musimy pamiętać. I ja powiedzmy, że mam w głowie jakieś rozwiązania, jakby to można było zrobić. Nawet tak, może nie zupełnie systemowo, ale powiedzmy półsystemowo. A czy coś takiego zostanie zrobione? Niestety wątpię, ponieważ potrzeba by było dużo sił i funduszy też, bo mówię tutaj właśnie o lekcjach wyrównujących, tak? Takich dla dzieci ukraińskich.
Chociaż pewne fundusze dla szkół płyną i na przykład tutaj w Łodzi z UNICEF-u są konkretne pieniądze.
Są, natomiast wydaje mi się, że to powinno zostać zorganizowane coś takiego, na przykład jak właśnie te klasy wyrównujące poziom, nawet po prostu zbierać dzieci ukraińskie z kilku szkół do jednej szkoły i, zajęcia popołudniowe, załóżmy, tak, z języka polskiego dodatkowe i oczywiście właśnie z naszego programu, żeby te dzieci mogły swobodnie, na przykład z ósmej klasy przejść do liceum, prawda, bo teraz mamy egzaminy, czy też zdać maturę. Nie wszystkie mają możliwość zdawania w Ukrainie, nie wszystkie mają możliwość zdawania matury międzynarodowej na przykład. Powiedziałabym, że większość nawet nie ma takiej możliwości. Więc to jest ogromny problem na pewno, tak? Właśnie ta edukacja. I ja zawsze powtarzam, że to jest właśnie to, na czym musimy się skupić, ponieważ dostaliśmy w Polsce bardzo dużo dzieci, na które tak bardzo czekaliśmy. Mamy ujemny przyrost naturalny, więc te dzieci przyjechały.
To jest ta odpowiedź na pytanie, gdzie są te dzieci z plakatów.
Dokładnie tak. Więc one spadły nam niemalże z nieba. Powinniśmy je wyedukować, powinniśmy dać im możliwości i czekać na profity.
Poza tym szkoła jest też ważna jeszcze z innego punktu widzenia. Jeśli te dzieci będą w szkole, to mamy pójdą do pracy.
Oczywiście. A poza tym dzieci będą w przyszłości też pracować, między innymi na nasze emerytury i na nasze 500+ w przyszłości, chociaż pewnie już nie będzie to 500, tylko dużo więcej.
Miejmy nadzieję. A właśnie jak z tą pracą? Czy to jest tak, że wszyscy, którzy są zainteresowani pracą w Polsce, to już ją znaleźli? Udało się to?
W zasadzie nie możemy powiedzieć, że wszyscy, natomiast rzeczywiście jest tak, że ci, którzy byli gotowi na to, aby podjąć tutaj w Polsce pracę, byli proaktywni i chcieli zarabiać, to samodzielnie bądź z pomocą jakiegoś rodzaju pracę zarobkową mogli podjąć. Oczywiście też w naszej fundacji w pewnym zakresie staraliśmy się uruchamiać kontakty, aby pomóc w zatrudnieniu tym osobom, które przywieźliśmy tutaj do Łodzi. Natomiast to jest bardzo złożony problem. To jest temat, który wiąże się często z jakąś barierą, z traumą, którą przeżyły te osoby, tak? Najczęściej kobiety uciekając z Ukrainy. Wiadomo, że niektórzy widzieli różne traumatyczne rzeczy. Dlatego też właśnie, tak jak Kasia wspominała, uruchomiliśmy również pewną pomoc psychologiczną. To są też tematy związane właśnie z opieką nad dziećmi, tak? Bardzo często pojawia się temat, że poszłabym do pracy, fajnie, tylko że teraz kto zajmie się moimi dziećmi, więc staramy się też tutaj podpowiadać różne rozwiązania, żeby właśnie mamy wymieniały się opieką i w jakimś tam zakresie rzeczywiście czasem to działa. Są jednak osoby, które nigdy w życiu nie miały doświadczenia zawodowego. Jest to problematyczne oczywiście. Są pewne narzędzia, które powinny pomagać. Natomiast są rzeczywiście osoby, które posiadają pewne bariery do tego, aby podjąć pracę, czyli właśnie brak doświadczenia, ewentualnie jakieś psychologiczne bariery, tudzież takie związane z jakąś chorobą w rodzinie, czyli jeśli mamy jedną dorosłą kobietę, która opiekuje się na przykład schorowaną babcią i trójką dzieci, ciężko
to
wiadomo, będzie,
że trudno iść do pracy.
Zatrudnić i znaleźć jej rzeczywiście pracę.
Mamy jeszcze sytuację odwrotną, że są osoby, które w Ukrainie miały świetną pracę. Mamy takie przykłady właśnie wśród osób, którym pomagaliśmy. No i w Polsce nie mogą mieć tak dobrej pracy. Oczywiście większość z tych osób po prostu pójdzie do pracy gorszej, pracy mniej wymagającej może, ale pewnie nie tak mocno satysfakcjonującej. Więc też trzeba pamiętać o tym, że tutaj nie przyjechały wyłącznie osoby, które
są tanią
siłą roboczą, nadają się na zmywak, ewentualnie do, nie wiem, sprzątania klatek schodowych. Nie, tutaj przyjechały osoby z bardzo dobrym wykształceniem, które właśnie w Ukrainie miały świetną pracę, niejednokrotnie miały świetne mieszkania. Mamy przykład rodziny, która miała dwa mieszkania w centrum Kijowa, więc tam są ceny porównywalne, podejrzewam, z Warszawą. No i przyjechały tutaj z reklamówkami te panie, tak? Z reklamówkami rzeczy tylko i trudno się na pewno takim osobom odnaleźć. Na szczęście akurat ta pani, o której mówię, która ma pod swoją opieką swoją mamę i swoją córeczkę, na szczęście znalazła dobrą pracę, tak? Bo ona jest lekarzem, więc mogła się tak troszeczkę przekwalifikować. Tutaj może nie będę zdradzała konkretnych historii, tak? Ale na szczęście się udało w miarę jej tutaj ustatkować już, tak, ale jest rzesza ludzi, którzy nie mają za bardzo takich możliwości, bo znamy też prawników i prawniczki, w większości prawniczki, bo to jednak kobiety przyjechały, które w Ukrainie miały świetne prace, a tutaj nie mogą kontynuować właśnie swojej pracy z racji tego, że choćby tego, że systemy prawne nie przystają do siebie. Poza tym trzeba by było tutaj nostryfikować dyplomy i tak dalej, jeśli nie w ogóle kończyć jeszcze jakichś dodatkowych studiów.
Właściwie na jaki temat nie wejdziemy, to okazuje się, że wszystko jest bardziej skomplikowane, niż wydawałoby się na początku. Nie da się wszystkiego w trzech słowach wyjaśnić. Bardzo się cieszę, że Koper pomaga i że ta fundacja istnieje i że jesteście żywo zainteresowani tym, co dalej dzieje się z uchodźcami, że nie zatrzymaliście się w tym maju razem z autobusami, które jeździły, tylko działacie dalej. Zaprośmy jeszcze raz na ten jutrzejszy Dzień Niepodległości Ukrainy, to będzie Park Poniatowskiego, tak?
Tak,
a która
Park
godzina?
Poniatowskiego od godziny 15 do 18.30 planujemy program pełen wrażeń.
Tak trochę piknikowo, prawda, jeżeli w parku?
Tak, to ma być taki piknik rodzinny, integracyjny.
Zapraszamy wszystkich, nie tylko osoby narodowości ukraińskiej, ale chyba przede wszystkim Łodzian, mieszkańców okolicznych miejscowości, bo to chodzi o to, żeby zauważyć i pogodzić się trochę z tą myślą, że ci ludzie mieszkają obok nas i wszystko wskazuje na to, że zostaną na dłużej. I no, myślę, że nie ma innego wyjścia, jak zaprzyjaźnić się z nimi, potraktować ich tak jak innych mieszkańców. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Katarzyna Bednarska, Katarzyna Fortuna, Fundacja Koper Pomaga.
Dziękujemy bardzo.